Teraz porozmawiamy o Oscarach, a właściwie o tym, co dzieje się ze sztuką, i sceniczną, i filmową, i pewnie też każdą inną. Otóż te Oscary to tylko pretekst do rozmowy na ten temat z panią Temidą Stankiewicz-Podchorecką, krytykiem teatralnym. Szczęść Boże, pani Temido.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
No, to ja może najpierw wprowadzę w temat, o co chodzi. No otóż w ramach nominacji do Oscara, do takiego, no powiedziałbym, fetyszu w świecie filmowym, w kategorii najlepszy film mogą ubiegać się filmy, które będą spełniały określone standardy. No i wbrew pozorom nie chodzi tu o standardy artystyczne, czyli na przykład ocena gry aktorskiej, jakieś, no nie wiem, muzyka, całokształt po prostu wykonania dzieła. Ale tak, pierwsza grupa standardów dotyczy tematów poruszonych przez film, aktorów i narracji. I tak, przynajmniej jeden z aktorów pierwszoplanowych albo istotnych aktorów drugoplanowych musi reprezentować mniejszość, albo etniczną, albo rasową. Na przykład Azjaci, Latynosi, Czarnoskórzy, Afrykańczycy, Arabowie i tak dalej. Kolejny punkt, który muszą spełniać filmy, dotyczy ogólnej obsady. Przynajmniej 30% drugoplanowych i epizodycznych aktorów musi reprezentować co najmniej dwie spośród grup. Albo kobiety, albo mniejszości rasowe, albo osoby LGBTQ+, albo osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, albo niedosłyszące. Kryteria dotyczą także głównego wątku fabularnego. Musi też być związany z jedną grup, albo LGBTQ+, albo kobiet, albo mniejszości rasowych, albo znowu niepełnosprawność fizyczna, intelektualna, niedosłysząca. Skład ekipy filmowej to też ma swoje standardy nowe. Wynika z nich, że osoby LGBTQ+, niepełnosprawne, z mniejszości rasowych, etnicznych, mają kierować działaniami zajmującymi się castingiem, muzyką, kostiumami, reżyserią, montażem, fryzurami, charakteryzacją, produkcją, scenografią, zdjęciami, scenariuszem, efektami specjalnymi i tak dalej. Jeszcze cała ekipa filmowa powinna w co najmniej 30% składać się z kobiet, osób LGBT, mniejszości rasowych, etnicznych bądź niepełnosprawnych. No i jeszcze na przykład takie, że według nowych wytycznych dystrybutorzy i studia mają obowiązek mieć cały stały program staży dla osób z mniejszości. Specjalny program szkoleń i rozwoju ma dotyczyć także ekip filmowych, a konkretnie osób reprezentujących mniejszości. Zmiany mają dotknąć nawet działy promocji i marketingu. Producenci lub studia muszą mieć w zespołach na stanowiskach kierowniczych reprezentantów mniejszości. Zmiany mają wejść stopniowo, 2022 rok, a później całkowicie w 2024. No i co pani na takie kryteria oceny? Tak długo mówiłem, ale chodzi o to, żeby mieć obraz tych standardów. Jak będziemy oglądać galę oscarową, to czym się kierują ci, którzy taką statuetkę przyznają?
Ojcze, po prostu można się załamać albo potraktować to jako koszmarny sen. Ale już przecież film przeminęło z wiatrem po tych zamieszkach no, tej rewolucji, powiedziałabym, rewolucja październikowa latem w Stanach Zjednoczonych. To już przecież okrzyknięty został film Przeminęło z wiatrem jako rasistowski i zakaz wyświetlania go, zdaje się, że ten zakaz jest obowiązujący. Nie jestem pewna, ale w każdym razie jako rasistowski był okrzyknięty. Ojcze, wątki, te kilka wątków, które ojciec podał, to tutaj te dwa główne, to jest najgłówniejsze, to jest oczywiście środowisko LGBT, no i feminizm, bo jeśli chodzi o ideologię feministyczną, to przecież no to dla ku rozbawieniu na początku przypomnę, że obowiązują w tej chwili w Polsce, bo ze względu na język polski obowiązują końcówki damskie różnych zawodów. I czasem po prostu to tworzą się jakieś paradoksalne sytuacje. na przykład dramaturg, nie można powiedzieć o kobiecie dramaturg, dramaturżka. Rektor uczelni to rektorka, dziekan uczelni to dziekanka. Po prostu trudno uwierzyć, aktor no to aktorka, no to wiadomo, pedagogzka, widzowie, widzki, widzowie są mężczyźni, prawda? Widzowie, a kobiety, widzki. Szkoda czasu na to, żeby to dalej tutaj przykłady podawać. Wróćmy do tego wątku zasadniczego. Ojcze, to ojciec przywołał przed chwilą, przeczytał, przedstawił nam te informacje, no po prostu trudno uwierzyć, że to jest prawda, ale niestety jest to prawda. To jest jaskrawy dowód, jak zdeprawowana i zdegenerowana mniejszość podporządkowuje sobie normalną większość i bezczelnie domaga się od niej traktowania na specjalnych warunkach. Nie głębia intelektualna, nie takie wartości jak prawda, dobro, piękno, które są przecież fundamentem sztuki. Nie wartości artystyczne stanowić mają kryteria oceny dzieł sztuki, utworów literackich, przedstawień teatralnych, lecz kryterium oceny ma być genderowa ideologia neomarksistowska. Niedawno w naszym dzienniku ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz niezwykle celnie ujął tę sprawę, powiedział, wystarczy, cytuję, wystarczy etykieta homoseksualny, by była ona kluczem czy wytrychem otwierającym wszelkie drzwi. W myśl tej logiki dany utwór może być tandetny lub źle wykonywany, ale z racji, że ma tematykę homoseksualną, jest arcydziełem. Koniec cytatu. W lapidarnej formie ksiądz profesor przedstawił kwintesencję programu, tak zwanego programu kulturowego, to znaczy antykulturowego. Proszę ojca, proszę drogich słuchaczy, cóż powiedzieć? Jesteśmy świadkami szybkiego i agresywnie postępującego procesu kulturowego obalania chrześcijańskiego humanizmu, by w to miejsce wprowadzić antyhumanizm.
Ale to nawet chyba pani Temido na takim, no takim zdroworozsądkowe, no to na tym poziomie nawet bym się zatrzymał, już nawet nie chrześcijańskim, nie jakichś systemów, chociaż kultura, z której wyrastamy, no jest chrześcijańska, ale...
Ale
co mnie interesuje, jak patrzę na aktora, z kim on chodzi do łóżka, no ja patrzę, jak on gra, tak?
Oczywiście. Ojcze, przede wszystkim teatr kiedyś poszukiwał prawdy o człowieku. Pokazywał go jako istotę integralną pod względem duchowym, emocjonalnym i fizycznym, cielesnym. Dziś natomiast teatr odjął człowiekowi jego wymiar transcendentalny, po prostu tak jakby człowiek żył bez duszy, i zredukował go wyłącznie do biologicznej sfery ludzkich doznań. I o co tutaj chodzi w tym wszystkim? Chodzi o to, by uzależnić człowieka od popędu seksualnego, tak jak się uzależnia od alkoholizmu, narkotyków czy dopalaczy. Popęd seksualny ma być współczesnym bożkiem nowego świata. I to też nieodłącznym elementem wytworów dzisiejszej kultury, czy to w kinie, czy w teatrze, czy w ogóle w sztukach wizualnych, są nagminnie prezentowane wręcz ordynarne, wulgarne obrazy, sceny seksualne. Bywa, że nawet pornograficzne są, sceny mają miejsce w teatrze czy kinie. I zresztą o kinie to już nawet nie wspomnę. Piękno zostało zastąpione przez brzydotę, dobro przez promocję zła, a prawda przez tak zwaną postprawdę. Sztuka już nie uwrażliwia młodych ludzi na piękno, dobro, prawdę, bo lewicowa ideologia zaprzecza istnieniu obiektywnej prawdy, obiektywnego dobra, obiektywnego piękna. Poza tym wytworzono sztuczną modę na postmodernistyczne nurty w kulturze. Oczywiście to są nurty o charakterze lewicowym, które wprowadziły dyktat relatywizmu. W ich opcji nie ma już zdecydowanej granicy między dobrem i złem. Jest to bardzo niebezpieczny proces, bo za pomocą sztuki, filmu, literatury, w ogóle kultury formuje się światopoglądowo nowe pokolenie i efekty tego widzimy dziś. Ta sztuka, którą oglądamy, którą widzimy, czy to w teatrze, czy na wystawach plastycznych, czy w kinie, czy w literaturze, taka sztuka jest budowana na kłamstwie. A tu warto przypomnieć, iż dzieło tworzone w oderwaniu od prawdy nie przynosi przecież żadnego pożytku, jedynie szkody. A demoralizujące akty twórcze, które mają miejsce nagminnie, niszczą dobro i nie rozwijają w samym artyście człowieczeństwa. Nie mówiąc już o zgubnym oddziaływaniu na odbiorcę, na publiczność. I ta szokująca i wielce niebezpieczna lewicowa ideologia nowego marksizmu jest realizowana przez aktywistów środowisk LGBT, przez lobbystów tego środowiska, można powiedzieć, rękoma rozmaitych dziedzin kultury, teatru, filmu, literatury, sztuk plastycznych. A także zauważamy te tendencje w szkolnictwie, chodzi o program nauczania, a także w rozmaitych instytucjach można to zauważyć. Jest to szeroko zakrojony i bardzo niebezpieczny program destabilizacji naszego życia i naturalnego porządku naszego świata. Bo ostatecznym celem tej rewolucji cywilizacyjnej, bo tak to trzeba nazwać, czy może nawet nazwać wojną cywilizacyjną, jest uformowanie nowego człowieka i nowego porządku świata, całkowicie oczywiście oddalonego od Boga i chrześcijańskich wartości. To też bluźniercze ataki na Kościół, na rodzinę, na wartości patriotyczne są już codziennością nie tylko w wytworach kultury w Polsce, ale i na świecie. Tutaj świadomie użyłam sformułowania kultury w Polsce, a nie kultury polskiej, bo warto by się zastanowić, czy ona rzeczywiście jest polska, ta kultura, z którą mamy do czynienia. I to wszystko, proszę ojca, proszę państwa, dzieje się na naszych oczach. Owe mniejszości sodomitów czują się zupełnie bezkarne, domagają się przywilejów politycznych, obyczajowych, a nawet prawnych. Robią, co im się żywnie podoba, bo doskonale wiedzą, iż mają silne wsparcie ze świata, wszak LGBT to przecież międzynarodówka, finansowana ogromnymi środkami, przede wszystkim przez rozmaite fundacje Sorosza. Niestety tego typu zachowania ze strony aktywistów LGBT odbywają się także za przyzwoleniem państwowym i społecznym u nas. Co rozumiem przez to? Przez to przyzwolenie państwowe i społeczne. Otóż rozmaite tak zwane marsze równości, publiczne obnażanie się, bluźnierstwa wobec naszej wiary, paskudna parodia mszy świętej odgrywana przez jakiegoś dewianta i tak dalej, i tak dalej. To wszystko dzieje się przecież publicznie, na naszych oczach. A polskie społeczeństwo nie reaguje na to. Czyżby, zadałabym pytanie, jest to oczywiście pytanie bez odpowiedzi, czy polskie społeczeństwo, normalni ludzie, tak zwani normalni ludzie, oswoili się już z taką anomalią i z tym niebezpieczeństwem?
No z pewnością jest taka próba oswojenia, te działania generalnie służą, bo jest pewnie jeszcze taki moment, że te werdykty tej takiej śmietanki pławiącej się samej w sobie są dla widza coraz mniej zrozumiałe, no ale jeżeli będzie ich i więcej i będą one powszechne i z każdej strony tak naprawdę, no to te kryteria wejdą w końcu w nas i sami zaczniemy tak oceniać i tego rozdźwięku już w pewnym momencie nie będzie, tego rozdźwięku, który możemy dzisiaj jeszcze mieć, obserwując na przykład dlaczego Akademia ta czy inna akurat przyznała nagrodę temu czy innemu filmowi, sztuce, aktorowi. No i pytanie na koniec, pani Temido, czy te nagrody według kryteriów, o których powiedzieliśmy, czy one są jeszcze coś warte?
Ja myślę, że Oscar już dawno stracił swoją reputację, tak samo jak literackie nagrody. Ja myślę, że jednak większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, tylko że w czym jest problem, jeśli chodzi o społeczeństwo, jeśli chodzi o publiczność teatralną, odbiorców kultury, wytworów kultury. Myślę, że taka działalność tych środowisk, o których mówiliśmy, przede wszystkim tych środowisk lewicowych, neomarksistowskich, które to środowiska są doskonałe, doskonale zorganizowane, doskonale. Wszystko to dzieje się oczywiście ze scenariuszem w ręku. To jest scenariusz rozpisany przed laty i realizowany krok po kroku. I efekty tego widzimy dzisiaj. Myślę, że problemem jest to, że już nie bulwersuje ludzi to, co widzą, a co jest wbrew naturze i wbrew w ogóle całej konstrukcji człowieka, psychicznej, moralnej. Zginęły gdzieś pewne nazwy, przestało się używać pewnych nazw. Na przykład ja dawno nie przeczytałam w żadnym tekście, takim powiedzmy publicystycznym, czy nie usłyszałam wypowiedzi publicznej, w mediach elektronicznych, słowa sumienie. Sumienie. Przecież sumienie też jako wartość jest po prostu niezbywalne. A zwłaszcza jeśli chodzi o sztukę, to są tak delikatne rejony, tak delikatne miejsca i klimaty i tematy, że bez tego sztuka przestaje być upodmiotowiona i schodzi całkowicie na manowce przedmiotowości. Zresztą tu o to właśnie chodzi, żeby odmurzyć człowieka, odmurzyć odbiorcę i żeby on stał się posłusznym narzędziem wykonującym zadania. Ponieważ jego umysł i cała jego konstrukcja będzie skupiona na biologicznych doznaniach, więc umysłowość, tak zwana humanistyczna umysłowość, byłaby dość niebezpieczna dla tych właśnie inżynierów budowy nowego świata. W związku z tym, skupiono się w tej chwili na erotyzacji życia poprzez różne media, a to widać na każdym kroku. Zresztą, ojcze, przecież cała batalia w tej chwili toczy się też o to, żeby już małe dzieci w przedszkolach, prawda, uczyć, jak mają się, a nawet w szkołach, a nawet w przedszkolach, uczyć, jak mają się masturbować. No coś okropnego, po prostu nie chcę mi się o tym mówić.
Pani Temido, dziękuję za komentarz. Liczymy na kolejne teksty związane z teatrem, bo temu pani poświęciła swoje życie i mamy okazję też dzięki tekstom krytyków literackich dostrzegać to, czego może naszym okiem byśmy nie dostrzegli. Patrzeć trochę dalej, trochę głębiej i też tego się uczymy. Zatem za te teksty dziękuję. No i uczmy się takiej zdroworozsądkowości, niezależnie od różnego rodzaju pomysłów, które są i które, mam wrażenie, będą i to jeszcze takie zaskakujące. Dziękuję serdecznie.
Ja również bardzo dziękuję. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
Szczęść Boże. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, była naszym gościem.